Ja myślę, że tych filmów by chyba po prostu nie było, a może byłyby to obrazy, zupełnie inne obrazy, które nie spotkałyby się z taką sympatią i ze strony krytyków, ze strony publiczności, ze strony członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Pamiętam, jak Paweł Pawlikowski wspominał w jednym z wywiadów, że on właściwie nie wyobraża sobie, żeby ten film był w kolorze, bo mamy w tym filmie czasy powojennej Polski, okres komunizmu.
Lata 40., tak, lata dokładnie. 50., lata 60.
Tak, bo akcja filmu rozgrywa się w ciągu kilkunastu lat i to były takie czasy, to były czasy, które były bardzo szare, choć oczywiście dla bohaterów tamtej historii one miały zupełnie inny wymiar. Ale proszę zauważyć, a propos jeszcze tych czarno-białych zdjęć w zimnej wojnie właśnie, jaką niesamowitą robotę te zdjęcia zrobiły. Ile cudownych nagród otrzymał za zdjęcia do tego obrazu Łukasz Żal. Zaczęło się od Srebrnej Żaby na festiwalu Camer Image, a skończyło na bardzo prestiżowym wyróżnieniu przyznanym przez American Society of Cinematographers. To jest amerykańska organizacja, właściwie poza Oscarem najwyższe wyróżnienie w świecie operatorskim.
W czasach, o których opowiada Zimna Wojna, rzeczywiście filmy były czarno-białe, ale w latach 70., kiedy jesteśmy z kolei w Meksyku, tak, film Roma już kolor. Ale mimo wszystko tamte czasy też cechowała szarzyzna.
Tak, dlatego że tutaj Alfonso Cuarón, tak jak już wspominaliśmy, odwołuje się do wątków autobiograficznych. Akcja obrazu rozgrywa się w dzielnicy Roma meksykańskiej, w tej dzielnicy klasy średniej, ale przecież wraz z bohaterami i kamerą podróżujemy do zupełnie innych części tego miasta, prawda?
Taką widzimy uporządkowaną, tak, część Meksyku, gdzie funkcjonuje klasa średnia, gdzie są samochody, które tak nam się podobają, przecież piękne takie amerykańskie auta, ale są też takie miejsca, gdzie jest tylko błoto i nic więcej.
Dokładnie.
I gdzie słychać przemówienia o tym, jak to jest wspaniale w ojczyźnie.
Myślę, że również ze względu na to, że tak specyficzną pracę wykonał tutaj Alfonso Cuarón jako operator, była również tutaj ta statuetka za zdjęcia. Ciekawe jest to, że i Alfonso Cuarón, i Paweł Pawlikowski się przyjaźnią prywatnie. I oni na etapie realizacji tych filmów podobno nawet wzajemnie się konsultowali, doradzali sobie. Któż by przypuszczał, że ich obrazy, tak różne od siebie, w pewnym sensie okażą się bardzo podobne, prawda?
Lady Gaga na srebrnym ekranie, jak się sprawdziła?
Sprawdziła się rewelacyjnie. Ja muszę przyznać, że ja nigdy nie byłam jej wielbicielką.
No właśnie, bo jak myślimy o Lady Gadze, to sobie wyobrażamy ją z takim agresywnym makijażem, w jakichś szokujących kreacjach. A tutaj skromna dziewczyna.
To zasługa, myślę, Bradley'a Coopera, który pracując nad scenariuszem tej nowej wersji Narodzin Gwiazdy, od razu wiedział, że w tej roli chciałby zobaczyć Lady Gagę, ale on przy pierwszym spotkaniu z nią zrobił pewne zastrzeżenie. Wystąpisz bez makijażu. I to się udało, to się sprawdziło. Ta rola Lady Gagi w Narodzinach Gwiazdy rzeczywiście jest fenomenalna. Ja chyba trochę żałuję, że ona nie dostała Oscara. Żałuję trochę, że tej statuetki nie dostała Glenn Close, bo również fenomenalna rola w filmie Żana.
No właśnie, mamy niewiele tych nominacji aktorskich.
Tak. To są właściwie cztery kategorie aktorskie dla najlepszej aktorki, najlepszego aktora i za kreacje drugoplanowe. Zdecydowanie widać tutaj, że brakuje przy okazji nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej takiego rozróżnienia, jakie obserwujemy na przykład przy okazji rozdania Złotych Globów, czyli tych nagród będących takimi prognostykami oscarowymi, ponieważ tam w przypadku nagród dziennikarzy akredytowanych w Hollywood mamy rozróżnienie na kreacje dramatyczne i komediowe. I to w tym roku zaskutkowało tym, że zostały nagrodzone dwie fenomenalne kreacje kobiece. Wygrała Olivia Colman za rolę w Faworycie, ale równocześnie wygrała Glenn Close za rolę w filmie Żana.
Bardzo istotna była tutaj muzyka. jeśli rozmawiamy o filmie Narodziny Gwiazdy, to samo można powiedzieć o filmie Bohemian Rhapsody. No i właśnie w tym drugim filmie, poza tym, że ważna była muzyka, to jeszcze takie dokładne, skrupulatne odzwierciedlenie tego, co się działo wokół zespołu Queen, które jakby takie narzędzia dopiero w rękach filmowców są teraz. To znaczy ileś lat temu, w poprzednich wersjach tego filmu, nie można było tak tego pokazać.
Zdecydowanie. Tutaj myślę, że ważne jest to, iż Bradley Cooper, przystępując do realizacji filmu Narodziny Gwiazdy, postanowił pokazać te sceny koncertowe z zupełnie innej perspektywy. Zazwyczaj w filmach widzimy tę scenę z perspektywy widowni. On pokazał tę scenę z perspektywy artystów. No i mamy te piękne, szerokie plenery zdjęciowe. Żeby te zdjęcia wyglądały autentycznie, ekipa Narodzin Gwiazdy wybrała się na dwa wielkie festiwale, bo jeden z tych festiwali to Coachella w Kalifornii, a drugi to słynne brytyjskie Glastonbury.
No i niesamowite występy w Bohemian Rhapsody.
Tak, genialne, genialne. Ja muszę przyznać, że ta finałowa sekwencja, gdy obserwujemy zespół Queen i Freddiego Mercury'ego podczas koncertu Live Aid, to jest niesamowite zwieńczenie tej produkcji. I tutaj taka ciekawostka, ten występ zespołu Queen wtedy, w 1985 roku na stadionie Wembley, do dziś uznawany jest za najwyższy, najważniejszy występ w historii muzyki rockowej.
Kinga Dyndowicz, filmoznawca i dziennikarka, towarzyszyła nam o poranku. Bardzo dziękuję za to nasze
spotkanie.
Dziękuję
również.